Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Money Problem: Rethinking Financial Regulation to książka z pogranicza prawa finansowego, ekonomii monetarnej i polityki publicznej.
Napisana po kryzysie finansowym z lat 2007-2008. Morgan Riggs, prawnik i były doradca amerykańskiego Departamentu Skarbu, stawia pytanie inne niż większość autorów analizujących kryzysy.
Nie pyta przede wszystkim, jak ograniczać bańki spekulacyjne, nadmierne zadłużenie lub ryzyko systemowe.
Twierdzi, że zasadniczym źródłem niestabilności są paniki, czyli masowe próby odzyskania środków z krótkoterminowych zobowiązań.
Według Riggsa problem ten wynika z wadliwej konstrukcji systemu pieniężnego, zwłaszcza z tolerowania tworzenia prywatnych substytutów pieniądza poza tradycyjnie regulowaną bankowością. Książka przedstawia spójną, choć kontrowersyjną propozycję reformy. Jej sednem jest ograniczenie możliwości emitowania łatwo wymagalnego, krótkoterminowego długu przez podmioty niebankowe,
przy jednoczesnym objęciu takiego długu w bankach pełnym wsparciem publicznym. To nie jest kronika kryzysu, lecz analityczny projekt uproszczenia architektury finansowej USA.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, panika finansowa jako centralny problem, a nie jedynie skutek bańki. Riggs przesuwa punkt ciężkości debaty o stabilności finansowej.
W dobru popularnych opisach kryzysów głównymi winowajcami bywają bańki cen aktywów, nadmierna dźwignia finansowa albo błędna ocena ryzyka.
Autor nie twierdzi, że te zjawiska są nieistotne.
Uważa jednak, że nie wyjaśniają one same przez się, dlaczego trudności części instytucji przeradzają się w gwałtowny, ogólnogospodarczy kryzys.
Kluczowy mechanizm stanowi panika wielu wierzycieli, jednocześnie żąda spłaty krótkoterminowych zobowiązań, ponieważ każdy obawia się, że inni zrobią to wcześniej.
Instytucja posiadająca długoterminowe lub mniej płynne aktywa może być wtedy zmuszona do wyprzedaży po zaniżonych cenach.
To pogarsza jej sytuację i wzmacnia obawy pozostałych uczestników rynku.
Riggs traktuje zatem RUN jako problem koordynacji i konstrukcji kontraktów, a nie wyłącznie jako reakcję na realną niewypłacalność.
Z tej perspektywy polityka publiczna powinna przede wszystkim zapobiegać tworzeniu zobowiązań, które funkcjonują jak pieniądz na żądanie,
lecz pozostają podatne na nagłe wycofanie finansowania.
Taka diagnoza nadaje książce wyraźną strukturę. Najpierw trzeba ustalić, które instrumenty są runable, czyli narażone na run, a dopiero potem projektować nadzór i zabezpieczenia.
Po drugie, shadow banking jako nieuregulowane tworzenie substytutów pieniądza, najbardziej charakterystycznym elementem argumentacji Riggsa jest ujęcie shadow banking,
czyli bankowości równoległej jako formy prywatnego tworzenia pieniądza. Autor wychodzi poza potoczne skojarzenie, według którego pieniądz to wyłącznie gotówka i depozyty bankowe.
W nowoczesnym systemie finansowym krótkoterminowe zobowiązania różnych instytucji mogą być traktowane przez uczestników rynku jako bezpieczne, płynne narzędzie przechowywania wartości i rozliczeń. Jeżeli takie instrumenty są stale odnawiane i powszechnie akceptowane, zaczynają pełnić funkcję zbliżoną do depozytów.
Problem polega na tym, że podmioty niebankowe mogą finansować portfele aktywów krótkim długiem bez takiego samego pakietu licencji, nadzoru, ubezpieczenia i ograniczeń, które dotyczą banków. W chwili utraty zaufania ta konstrukcja jest szczególnie krucha.
Riggs uznaje więc, że nie wystarczy nakładać coraz bardziej szczegółowych wymogów na poszczególne fundusze, dealerów czy firmy papierów wartościowych.
Trzeba rozpoznać funkcję ekonomiczną ich zobowiązań.
Jeśli dane zobowiązanie działa jak prywatny pieniądz i może stać się przedmiotem zbiorowego wycofania środków, powinno podlegać zasadom właściwym dla działalności bankowej.
To funkcjonalne, a nie wyłącznie instytucjonalne spojrzenie na regulacje odróżnia książkę od analiz skupionych na formalnych kategoriach podmiotów.
Po trzecie, licencja na emisję płynnych zobowiązań i ograniczenie długu poza bankami. Proponowane rozwiązanie Riggsa jest proste w formule, lecz daleko idące w skutkach.
Fitch chce on, aby tylko licencjonowane banki mogły emitować płynne zobowiązania krótkoterminowe, w praktyce dług o terminie zapadalności krótszym niż rok. Inne instytucje finansowe nie mogłyby opierać finansowania portfeli aktywów na masowo odnawianym krótkim długu. Autor porównuje tę zasadę do historycznie utrwalonego poglądu, że emisja instrumentów pieniężnych nie jest zwykłą aktywnością gospodarczą, ale przywilejem wymagającym zezwolenia państwa.
Sens projektu nie polega na zakazaniu pożyczania, inwestowania czy działalności na rynkach kapitałowych. Chodzi o rozdzielenie dwóch funkcji tworzenia bezpiecznych, natychmiast wymienialnych roszczeń oraz podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Banki nadal mogłyby kierować kredyt do prywatnego sektora, więc RIKS nie opowiada się za pełną bankowością rezerwową ani za państwowym przydziałem kredytu.
Zarazem firmy inwestycyjne mogłyby finansować się bardziej stabilnymi źródłami, np. kapitałem własnym lub długiem długoterminowym. Propozycja ma ograniczyć bodziec do finansowania długich, ryzykownych aktywów środkami, które inwestorzy mogą wycofać niemal natychmiast.
Jej krytycy słusznie pytają, czy innowacje finansowe nie odtworzą podobnych konstrukcji pod innymi nazwami.
Książka jest wartościowa także dlatego, że zmusza do bezpośredniego zmierzenia się z tym problemem egzekwowania granic między pieniądzem a finansowaniem inwestycji. Po czwarte, pełne publiczne zabezpieczenie depozytów w zamian za wyraźne reguły.
RIKS łączy ograniczenie bankowości równoległej z postulatem szerokiego publicznego ubezpieczenia krótkoterminowych zobowiązań banków.
Na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak rozszerzenie gwarancji państwowych i ryzyka pokusy nadużycia.
Autor argumentuje jednak, że wsparcie publiczne już odgrywa fundamentalną rolę w systemie pieniężnym.
W okresach kryzysu władze często stają przed wyborem między udzieleniem nadzwyczajnej pomocy a dopuszczeniem do destabilizującej paniki. Lepiej więc, jego zdaniem, stworzyć jawny i uporządkowany układ instytucje, które emitują zobowiązania podobne do pieniądza, otrzymują ochronę.
Ale w zamian działają na podstawie licencji oraz podlegają odpowiednim regułom. Taki model ma zwiększać wiarygodność roszczeń posiadaczy depozytów i usuwać motywację do wyścigu po wypłatę środków.
Ważne jest, że RIKS nie proponuje po prostu większej liczby nakładających się regulacji. Jego idea opiera się na wymianie.
Obszar tworzenia pieniądza byłby silnie wyodrębniony i zabezpieczony.
Natomiast działalność pozostałych firm finansowych mogłaby być regulowana mniej drobiazgowo w zakresie stabilnościowym. Dzięki temu książka pokazuje, że gwarancje publiczne, nadzór i ograniczenia działalności są elementami jednego kontraktu publiczno-prywatnego, a nie oddzielnymi przypadkowymi narzędziami. Pozostaje oczywiście pytanie, jak wycenić i kontrolować ryzyko banków objętych taką ochroną, lecz autor jasno wskazuje, gdzie według niego powinien przebiegać rdzeń systemu bezpieczeństwa.
Na koniec, od złożonego nadzoru ryzyka systemowego do prostszej architektury finansowej, książka jest również krytyką współczesnego stylu regulacji,
który próbuje rozpoznawać i mierzyć ryzyko systemowe w niezwykle złożonym, stale zmieniającym się systemie.
Po kryzysie finansowym powstało wiele nowych wymogów kapitałowych, płynnościowych, sprawozdawczych i nadzorczych.
RIKS nie odrzuca potrzeby regulacji, ale wątpi, czy coraz bardziej techniczna warstwa przepisów trafia w główną przyczynę panik.
Według niego regulatorzy nie muszą z wyprzedzeniem wskazać każdej przyszłej bańki, ryzykownej klasy aktywów czy sieci powiązań między firmami.
Powinni przede wszystkim uniemożliwić powstawanie kruchego finansowania, które pozwala na natychmiastowy zbiorowy odwrót wierzycieli. Ta zmiana ma znaczenie praktyczne. Ogranicza poleganie na prognozach, modelach, ryzyka i uznaniowych interwencjach podejmowanych dopiero po narastaniu napięcia. Jednocześnie jest to podejście konserwatywne instytucjonalnie, bo nie zakłada likwidacji prywatnych banków ani pełnego przejęcia kredytowania przez państwo.
RIKS przedstawia reformę jako modernizację istniejącego układu bankowego, a nie jako całkowite zerwanie z nim. Największa siła tej części książki leży w pytaniu o projekt systemu.
Zamiast pytać wyłącznie, czy konkretna instytucja jest wystarczająco bezpieczna, autor pyta, dlaczego pozwolono jej emitować instrumenty o pieniężnym charakterze bez pełnego włączenia do publicznej infrastruktury bezpieczeństwa.
Podsumowując, The Money Problem warto polecić przede wszystkim osobom zajmującym się ekonomią monetarną, prawem bankowym, regulacją rynków finansowych oraz polityką po kryzysach.
Skorzystają z niej również czytelnicy, którzy chcą zrozumieć, dlaczego problemy instytucji finansowych mogą tak szybko przełożyć się na recesję i działania ratunkowe państwa.
Nie jest to jednak książka dla kogoś, kto oczekuje prostego wprowadzenia do osobistych finansów albo historii kryzysu opowiedzianej chronologicznie. Jej wartość leży w konsekwentnie rozwijanej ramie pojęciowej.
Riggs każe patrzeć na depozyty, krótkoterminowy dług i instrumenty rynku finansowego przez pryzmat ich funkcji pieniężnej oraz podatności na panikę.
To pozwala inaczej ocenić zarówno bankowość równoległą, jak i rolę gwarancji państwowych.
Drapok o porównaniu z wieloma książkami o regulacji finansowej wyróżnia ją wyraźna propozycja konstrukcyjna. Zamiast katalogu reform, ostrzeżeń przed chciwością rynku czy ogólnego wezwania do lepszego nadzoru, autor proponuje zasadę graniczną tworzenie płynnych, krótkoterminowych zobowiązań powinno być licencjonowaną działalnością bankową. Ta klarowność jest zarazem zaletą i źródłem sporów.
Krytyczne pytania dotyczą możliwości obchodzenia zakazów oraz zdolności państwa do reagowania na nowe formy prywatnego pieniądza. Nawet czytelnik, który odrzuci receptę Riggsa, zyska precyzyjniejszy język do dyskusji o panikach, pieniądzu i granicach publicznego wsparcia dla finansów.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Morgan Riggs, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.